Mili braterstwo, to może jest słuszne, co brat Rafał powiedział, że gospodarzem tej części będzie brat Daniel, dlatego że nie wiem, czy to będzie wykład w takim ścisłym tego słowa znaczeniu. Brat, może też podobnie jak inni mówcy, jestem zachęcony tym, co brat Jeremiasz wczoraj powiedział, gdzie na wstępie konwencji powiedział: bracia, dajemy wam kredyt zaufania, nie kalkulujcie, nie myślcie, jak będzie odebrane, mówcie to, co czujecie, tak jak uważacie, a pozostawcie nam ocenę i Panu Bogu, żeby was wsparł w tym, żeby było dobrze. I jakoś tym zostałem tak zachęcony, żeby zrobić coś może specjalnego. Tutaj niektórzy w przerwie do mnie przychodzili, mówili, że coś tutaj, jakieś zamieszanie jest, nie ma pieśni na rozpoczęcie, co tam znowu szykujesz? Ja mówię, że nic nie szykuję, to nie jest taka jakaś pogoń za tym, żeby było wszystko inaczej niż było. Ja może im dalej, rok za rokiem mija, tym bardziej tradycyjny się staje. Przykładem tego może być to, co za chwileczkę powiem, że miałem dla braterstwa inny temat, ale te okoliczności mnie natknęły i zmieniłem. Mówiąc teraz tak zupełnie poważnie, to ta konwencja ma taki swój specyficzny klimat i szczególnie tutaj wiele już padało słów, które ukierunkowywały nasze myśli. Zaczęliśmy się rozglądać wokół siebie, wokół nas, na świat, który nas otacza, próbować przymierzać to do tego, co jest zapisane w Piśmie Świętym i te myśli nasze w tą stronę przebiegały. Myślę, że jest to rzeczywiście ważne i potrzebne. Potrzebne nam jest to, aby nasze nabożeństwa były wychwalaniem Pana Boga w duchu i w prawdzie. Mieliśmy już tutaj pewną dawkę prawdy i jej poszukiwania tego, co Pan Bóg zamierzył. Ja bym chciał, żebyśmy tą część poświęcili na to, żebyśmy się wspólnie ucieszyli Ewangelią. Żebyśmy się wspólnie ucieszyli tym, że Pan Bóg jest dobry dla nas, tym, że jesteśmy na konwencji, że mogliśmy wszyscy pozostawić nasze codzienne zmartwienia, które tam mamy, naszą pracę, żebyśmy to mogli pozostawić i pomyśleć o tym, co jest wielkie, o tym, co jest wartościowe, o tym, co nadaje zupełnie inny wymiar naszemu życiu. Żebyśmy mogli wznieść się może na ten inny poziom, bo tego nam jest w istocie potrzeba. Potrzeba nam jest w naszych wspólnych zebraniach, byśmy się poczuli uczestnikami tego, o czym powiedział Pan Jezus kiedyś, że Królestwo Boże, to można go szukać tam i tu, natomiast ono jest pośród was. Jeżeli się spotykamy, jest w nas dobra atmosfera, jest taka atmosfera takiej jedności związanej z Ewangelią Bożą, z tym, że Pana Boga kochamy, że z Nim chcemy być i On nam pomaga i Jego obecność czujemy, to cóż na więcej potrzeba? Jeżeli możemy w tej chwili już mieć jakąś cząstkę tego, jak to może być w przyszłości. A chciałbym, żeby ta część była poświęcona na zaśpiewanie trzech pieśni. Trzech pieśni, ale zanim je zaśpiewamy, żebyśmy troszkę porozmawiali, żeby przeczytać pewne historie biblijne, porozmawiać o swoich przeżyciach, żebyśmy je zaśpiewali z przeżyciem ich. Żeby pieśni, które śpiewamy, nie były tylko pieśniami na rozpoczęcie nabożeństwa, bo taki jest obyczaj, bo na początek musimy coś odśpiewać, żeby się wszyscy zeszli. Drodzy bracia i siostry, pieśni nie są po to, żeby się wszyscy zeszli. Pieśni są w zupełnie innym celu. Po co się śpiewa? Powiedzcie mi, braterstwo, po co, jak w Biblii są opisane na przykład historie, weźmy kilka takich, brat, jeszcze raz głośniej, bo... Tutaj brat bardzo słusznie powiedział, że naszymi pieśniami uwielbiamy Boga. Gdzieś w nas czasami jest coś takiego, że mówimy, to stworzenie Boże jest niepojęte. Pan Bóg jest dobry i jak to można powiedzieć? Można to powiedzieć, można napisać wiersz, można wziąć, zaśpiewać razem pieśń. Marek powiedział, że pieśń jest modlitwą. Rzeczywiście, są takie sytuacje, że szukamy pomocy, że chcemy coś Panu Bogu powiedzieć i możemy to Mu zaśpiewać. Bo wtedy oprócz tego, co mówimy, jest jeszcze jakiś taki przekaz pozasłowny i Pan Bóg go też słyszy, bo Pan Bóg ma dobre ucho do muzyki i potrafi się tym ucieszyć. I potrafi zrozumieć, że są rzeczy, które wychodzą poza te słowa.
Kto śpiewa dwukrotnie się modli. To jest tak, Dawid chwalał Pana Boga.
Brat tutaj nam podaje taką też piękną sentencję, że kto śpiewa, ten się dwukrotnie modli. I podaje... Dziękuję. I podaje przykład Dawida, proroka i króla, który był może specjalistą w tej dziedzinie, człowieka obdarzonego niesamowitą wrażliwością muzyczną, poetycką, człowieka, który nie tylko miał dobre ucho, ale potrafił tą muzykę tworzyć, potrafił pisać piękne teksty, wiersze. Po to mniej więcej śpiewamy. Śpiewamy braterstwo, wiecie czemu? Moglibyśmy niby na rozpoczęcie odczytać sobie treści tych pieśni. Ale muzyka jest pewnym językiem, który mówi o czymś więcej niż tylko te słowa. Są rzeczy, które się nie da do końca powiedzieć. Trzeba z nimi zrobić coś więcej. Po to jest w ogóle sztuka. Wiersze pisze się po to, żeby wyrazić coś, czego się tak nam na wprost nie udaje powiedzieć. I to, co brat Andrzej nam tutaj czytał na rozpoczęcie konwencji, to były wiersze, które w różnych metaforach, przenośniach pokazywały nam to, co chcemy powiedzieć. Że chcemy, żeby ta konwencja była przyjemna, żebyśmy byli w przedsionkach Królestwa Bożego, u Pana Boga. I w poetycki sposób to, co może ja nie potrafię teraz powiedzieć. On potrafi powiedzieć takim swoim wierszem, jakąś pieśnią można to wyrazić. Przeczytam wam jeszcze kilka fragmentów, które pokazują, w jakich ważnych momentach były śpiewane pieśni. Pieśni były też czasami wtedy, kiedy coś ważnego się stało. Stało się wielkie wydarzenie. I trzeba było go upamiętnić, trzeba było coś wielkiego zrobić. I wtedy śpiewano. Druga Księga Mojżeszowa, 14 rozdział, końcówka. Izrael po wielu trudnych wydarzeniach jednak szybko, pospiesznie wychodzi z Egiptu. To jest dziwna historia, dlatego że naród, który gdzieś tam funkcjonuje w wielkim mocarstwie jako niewolnicy, przychodzi do niego jakiś pasterz, do tego właśnie, do wielkiego faraona, dzisiaj jakbyśmy powiedzieli prezydenta Stanów Zjednoczonych, głowy wielkiego mocarstwa, i mówi: ich wypuścisz, oni pójdą, my pójdziemy stąd. Musi upłynąć wiele czasu, wiele trudnych wydarzeń musi się stać, aż faraon mówi: idźcie. Ale powiedział: idźcie. I zdarzało się 10 wielkich cudów, 10 plag, które tam miały miejsce. Powiedział: idźcie, ale szybko zmienił zdanie. Za chwileczkę puścił się w pogoń za nimi. Natomiast to było zaplanowane przez Pana Boga. Pan Bóg powiedział: ich rolą jest to, że pójdą do ziemi, którą ja obiecałem kiedyś ich praojcu Abrahamowi. Obiecałem i tam będą. I choćby było 10 faraonów i wiele ich wojsk, to oni tam pójdą. Faraon puścił się za nimi w pogoń. Wtedy, kiedy trzeba ludziom pomóc cudem, Pan Bóg pomaga cudem. Stało się tak, że rozstąpiły się wody morza, Izraelici przeszli na drugą stronę. Kiedy wjechały wojska egipskie, morze z powrotem wstąpiło w swój naturalny zakres i wojska te zginęły. Na drugi dzień później Izraelici zobaczyli, co się stało. Stał się cud, że Pan Bóg ochronił ich przed tą wielką armią. I tak wybawił w tym dniu Izraela z ręki Egipcjan. I widział cały Izrael Egipcjan martwych na brzegu morza. Izrael zaś ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę Jego Mojżesza. Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy następującą pieśń Panu. Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniały się okazał. Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Pan jest mocą i pieśnią moją i stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam. On Bogiem ojca mojego, przeto go wysławiam. I tu jest pieśń, którą ja przeczytałem, a Mojżesz zaśpiewał. Kiedy wyszedł, zobaczyli, co się stało i zaczął śpiewać. I nie wiemy, czy ułożył tą melodię od razu, ale coś się takiego wydarzyło, że tak mocno Izrael napełniony był pewnym przestrachem, taką prawdziwą bojaźnią pańską, bo to nie przelewki. Pan Bóg tutaj rzeczywiście mocno karze wszystkich tych, którzy stanęli im na drodze. I zaczął śpiewać. A potem jeszcze zdarzyło się tak, wtedy prorokini Miriam, siostra Arona, wzięła w rękę swoją bęben, a wszystkie kobiety szły za nią z bębnami w pląsach. Wtedy Miriam zaśpiewała: śpiewajcie Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał, konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. I ta pieśń Mojżesza chyba tak wszystkich przejęła, że Miriam też nie wytrzymała i z kobietami wzięła instrumenty do rąk swoich i zaczęły śpiewać, zaczęły grać, pląsać nawet, żeby się ucieszyć tym, że idą pod opieką Stwórcy Wszechświata, który nie pozwoli, żeby im się stało coś złego. Jego łaska, jego opieka była tak namacalna, tak dotykalna, że ludzie byli tu głęboko przejęci. To był taki moment, kiedy to wydarzenie było upamiętnione pieśnią. I było też wiele innych takich sytuacji, kiedy zdarzyło się tak za czasów sędziów, kiedy prorokini Debora też sprawiła, że zostali pobici przeciwnicy Izraela. też była śpiewana pieśń. Jest też inna okoliczność, w której spotykamy muzykę i śpiew. Ta okoliczność, myślę, że nawet w dzisiejszych czasach jest ona nam bardzo bliska. To będzie zapis pierwszej księgi Samuela, 16 rozdziału, a może od 14 wersetu. A gdy od Saula odstąpił duch pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. Rzekli wtedy słudzy Saula do niego, oto złych duch od Pana trapi cię. Niech rozkaże nam nasz Pan, sługom twoim, którzy są przy tobie, a poszukamy męża umiejącego grać na harfie, aby ci zagrał, który przypadnie na ciebie duch zły od Boga i ulży ci. I w ten sposób zaczęli szukać rozwiązania słudzy Saula. Zobaczyli, że męczy go zły duch. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że dręczy go depresja. Człowiek, który ma jakieś takie napady smutku, czegoś takiego, co jest niepohamowane w jego charakterze. Jest jakiś strasznie przygnębiony. Widać, że coś takiego złego go trafi, coś takiego go złego dręczy. I mówią mu słudzy, no może być pewne rozwiązanie. Widzimy, że coś z tym sobie nie radzi, coś jest złego. To poszukamy kogoś, kto umie dobrze grać, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, takiego wędrownego barda, który będzie ci grał i który sprawi, że będzie ci lżej. I rzeczywiście tak było. Jak podaje dalszy zapis, że Dawid znalazł się w jego otoczeniu. Dawid, człowiek właśnie obdarzony dużym talentem muzycznym i literackim, i grał Saulowi i było mu lepiej. Bo pieśń też podnosi nas na duchu. Bo bywa tak czasami, że jest nam rzeczywiście źle i trudno. I wtedy może szczególnie docierają do nas pewne nuty, pewne zewne historie. W różnych sytuacjach nam to towarzyszą pieśni. Chciałbym bardzo, żebyśmy dzisiaj tutaj w ciemności jak wspólnie zaśpiewali trzy pieśni. Zaśpiewajmy pierwszą pieśń, która mówi o tym, że w naszym sercu coś się dzieje. Pieśń, która mówi o tym, że w moim sercu słyszę miły głos. To jest pieśń chyba 391. A szczególnie, kiedy ją będziecie śpiewać, to zaśpiewajmy szczególnie z sercem drugą zwrotkę, która opowiada może o tym, jak się dzisiaj możemy tutaj czuć. Na Słowie Bożym tu stojąc, w Jego własne Jego w każdy czas, śladów Jego upatrując, chęć czuję do śpiewu wraz. Tak bywa czasami, że w naszym sercu rzeczywiście czujemy jakiś taki miły głos. Ta melodia jest taka włoska, taka zewna i ona rzeczywiście chyba pasuje do tych słów miły głos. Że czasami rzeczywiście jest tak, że pozostawiamy wszystkie swoje zmartwienia, wszystkie swoje trudności i coś miłego, sympatycznego w nas się dzieje. Jesteśmy tutaj razem i w naszym sercu poczujmy ten miły głos i zaśpiewajmy wspólnie tą pieśń.
Jezus, Jezus, Jezus.
Bardzo miła i bardzo piękna pieśń. To była kiedyś moja ulubiona. My, jak chodziłem na szkółkę, to mieliśmy czasami co miesiąc taką szkółkę, którą poświęcaliśmy na poezję i na śpiew. Rafał to zna dobrze, bo zawsze musieliśmy przygotować wtedy wiersze jakieś na pamięć i czasami stosowaliśmy różne sztuczki, mówiąc co sam wiersz prawie co miesiąc. A wtedy śpiewaliśmy, pamiętam, że podawałem tą pieśń, a ona była utrapieniem, bo była trudna do zaśpiewania, ale dzisiaj razem dobrze nam poszło. Zdarza się jednak tak, że jest nam dobrze, jest nam przyjemnie, czujemy ten miły głos, ale nawet tak jak w tej pieśni, ta jedna zwrotka mówi o tym, że czasami życie przez burzę prowadzi. I bywa tak, że za chwileczkę wrócimy do domów. Ja już sam nie chcę myśleć o tym, że jutro jest poniedziałek. Trzeba wrócić do swojej codzienności. Każdy do swoich zmartwień. Młodzi do szkoły. A właściwie do szkoły nie wracają, mają wakacje. Ale jak ktoś ma ze studentów kampanię wrześniową tak zwaną, czyli egzaminy wrześniowe, to też o tym musi pamiętać. Natomiast do pracy wielu z nas musi wrócić. Starsze osoby muszą wrócić do liczenia emerytur, rent, do tych takich codziennych zmartwień, do swoich rodzin, gdzie się rzeczy różnie układają, gdzie nie wszystko jest tak, jak byśmy chcieli. I czasami nawet to nasze życie rodzinne, jak czasami rozmawiamy z starszymi osobami, to co jest ich największą bolączką, to co boli czasami takie osoby starsze, to nie jest to, że im brakuje pieniędzy. To nie jest to, że nie mogą przeżyć od pierwszego do pierwszego. Chociaż to i tak czasami się zdarza. Ale jeżeli coś ich boli, to boli przede wszystkim to, że czasami w rodzinie chcieliby, żeby Ewangelia gościła w sercach większej ilości członków rodziny i chcieliby, żeby to, co ich samych dotknęło, dotykało także ich dzieci, dotykało także ich wnuków. A jeżeli tego nie ma, to po prostu smutno jest im, myślą o tym, czy kiedyś to się może jeszcze odwrócić. I to się jeszcze może zmienić. I tak jest, że wracamy do swoich codziennych trudności i czasami bywa, że jest nam trudno i źle. I tak jak już tutaj Michał w wykładzie wczoraj mówił, że czasami kiedy patrzymy na obraz swojego życia i robimy rachunek sumienia, to wydaje nam się, że nie tak to wszystko miało być. Że nie tak sobie wyobrażaliśmy nasze chrześcijańskie życie i potrzebujemy jakiejś pomocy, jakiegoś wsparcia. Następna pieśń, którą chcę zasilać, o tym będzie właśnie mówiła. Będzie mówiła o różnych burzach w naszym życiu. Ale zanim jednak ją wspólnie będziemy śpiewać, to chciałem wam opowiedzieć jedną historię biblijną, która myślę obrazuje, jakie okoliczności mogą sprawić, że wołamy do Pana Boga o to, żeby nas wyrwał z burzy i uciszył ją. Historia zaczerpnięta z życia poety Dawida, muzyka Dawida, proroka Dawida i króla. Może w tej kolejności właśnie akurat w tej części wymienię to, kim był. Był człowiekiem bardzo wielkim i coś sprawia, że Pan Bóg zawarł z nim przymierze i chciał być bardzo blisko niego. Można powiedzieć nawet, że liczył się ze zdaniem Dawida. Ja osobiście nie bardzo lubię eksponować błędy Dawida. Czasami tak może często mówimy o grzechach Dawida. Tak naprawdę jakbyśmy się mieli porównać, to w wielu wypadkach popełniamy podobne błędy jak Dawid, tylko że nie mamy tyle osiągnięć, co on. Jak popatrzymy na jego osiągnięcia, na to, jak bardzo dobrze rozumiał, co Pan Bóg chce, co dla Pana Boga jest miłe i dobre. To jest to, że wybudował mu, że przyciągnął skrzynię, że zaczął budować jego świątynię, którą potem przekazał swojemu synowi do wybudowania. I że w każdej dziedzinie dobrze potrafił rozeznawać i czuć, jak Pan Bóg by tą sprawę załatwiał. I może właśnie wolę nie eksponować jego błędów, bo może rzeczywiście w zestawieniu z tym, jakim był człowiekiem, są one mniej istotne. Ale jego życie pełne było trudności. Może one też jego ukształtowały. A tak bywa, że trudności, jak już przychodzą, to znacie to ze swojego doświadczenia, one się piętrzą. To nie przychodzi jedna rzecz. Przychodzi jedna, druga, trzecia i czwarta. I one wszystkie się nakładają tak, że czasami wydaje nam się, że stoimy pod ścianą i w tej sytuacji nie widzimy wyjścia. Nie chcąc eksponować błędów Dawida, to trzeba powiedzieć o jednak pewnych jego słabościach. I braterstwo mówię o słabościach Dawida, nie będę mówił o grzechu z Betrzebą. Bo czasami, kiedy popatrzymy na ten grzech, to patrząc z takiej perspektywy, ile ludzi było dotkniętych jego innymi grzechami, to tutaj właściwie w tym grzechu zginęły dwie osoby. Zginął Uriasz i zginęło dziecko. A kiedy policzył lud, to zginęło ile? 70 tysięcy zginęło niewinnych ludzi. A to, o czym chcę powiedzieć, doprowadziło do wojny domowej w Izraelu i do walk między braćmi. Bardzo dobrze brat powiedział. Trochę z tym wychowaniem dzieci nie bardzo mu szło. To znaczy nie umiał zająć... Bliżej. Nie umiał zająć czasami odpowiednio szybko i odpowiednio zdecydowanie stanowiska. Było tak, że jego syn pierworodny, Amnon, miał siostrę, która była kobietą niezwykle urodziwą, niesamowicie piękną. Absalom zapałał do niej. Nie użyję słowa miłością, żądzą, dlatego że wydarzenia potem pokazały, że to, co on do niej czuł, to nie była prawdziwa miłość. Także chciał ją posiąść. Tak bardzo go ta namiętność pochłonęła, że nie mógł sobie znaleźć miejsca, nie mógł funkcjonować, normalnie żyć. Tak ułożył okoliczności, że w końcu z nią był. Potem ją wyrzucił i stało się to początkiem wielkiej nienawiści, którą poczuł do niego brat jego Absalom. Dawid tutaj nic nie zareagował. Jest napisane, że kiedy usłyszał tą wieść, że Tamar została zgwałcona, rozgniewał się bardzo, ale nic nie uczynił. Rozgniewał się bardzo, ponieważ miłował Amnona, bo był to jego pierworodny syn, bo to było jego dziecko. Dawid był człowiekiem niesamowicie wrażliwym, niesamowicie czułym. I no to jest jego dziecko, to jest ktoś, z kim łączył wielkie nadzieje. No, być może stało się coś złego, ale nie wiedział Dawid, co ma zrobić. Sprawę pozostawił. Natomiast tak często bywa w życiu, że to, co pozostawimy i wydaje nam się, że nie podjęliśmy żadnej decyzji, to jednak pewnym zaniechaniem podjęliśmy decyzję i czasami takie zaniechanie bywa decyzją złą. I w sercu Absaloma powstała żółć, gorzkość i nienawiść. Nienawiść do tego stopnia, że przez 2 lata nosił w sobie tą nienawiść i myślał, jak zabić Amnona. Przyszły takie okoliczności, że uknął spisek, tak to zrobił, że był w stanie zabić Amnona, syna królewskiego. Stało się to i uszedł, i uciekł. I Dawid też pewnie nad tym bolał, natomiast znowu przeważa nad nim ta tkliwość i czułość i delikatność, to znowu jest mu smutno, ale chyba bodajże po 3 latach żałoba minęła i zaczął tęsknić za swoim synem Absalomem, który gdzieś tam się błąkał i jego dowódca wojsk Joab wiedział dokładnie, co się dzieje. Sprowadził go i znowu tutaj Dawid nie potrafi zająć dobrego stanowiska. W Jeruzalemie mieszkają razem. Dawid nie pozwala, aby Absalom stanął przed jego obliczem. Sytuacja jest taka trudna. W końcu dochodzi do tego, że Absalom nie ma szacunku do swojego ojca i chyba jednak tej miłości ojcowskiej i tej tkliwości, jaką Dawid dla niego zawsze ma, nie odwzajemnia. I wydaje mu się, że on lepiej poprowadzi ten naród i on lepiej tym państwem będzie rządził. I doprowadza do tego, że szykuje spisek przeciwko własnemu ojcu. I zaczyna organizować ludzi, mówić im, że tak i tak, tak jak rządzi nimi Dawid, to jest w ogóle do niczego. Że gdyby on rządził, to zrobiłby to wiele lepiej. I jak to zwykle taka sytuacja, szuka się ludzi skrzywdzonych, tych, którzy są pokrzywdzeni, mówić, jesteście skrzywdzeni, wam jest źle. No jak to mam, jak ma wam być lepiej, jak tutaj jest nad wami taki zły władca. Wystarczyłoby tylko zmienić władcę na lepszego i wasz los by się polepszył. Znamy dobrze te głosy. Wystarczy, wybierzcie mnie, wybierzcie nas, wybierzcie naszą partię, a wkrótce będziemy opływać wszyscy w dostatkach. Tak było, jest i tak pewnie przez jakiś czas będzie. Natomiast to, co jest takie najtrudniejsze, to jest ta burza, która przychodzi na Dawida, to jest to, że powstaje powstanie przeciwko Dawidowi. I Dawid na jakimś etapie dochodzi do strasznej świadomości. On dochodzi do tej świadomości, że on musi uciekać. Że on, król, który ustanowił Jeruzalem, który tyle rzeczy zrobił dla tego narodu, dla tego państwa, dla tego miasta, dla ludzi, dla Pana Boga, jest w takiej sytuacji, że musi po prostu uciekać, bo jeżeli nie ucieknie, to on nie ujdzie z życiem. I nie ujdzie z życiem nie przed swoimi wrogami, nie przed Amalekitami, ale on nie ujdzie z życiem przed własnym synem. I myślę, że to była burza, z którą się strasznie musiał wewnętrznie bić. I widać, że smutek jego był olbrzymi wtedy, kiedy chyłkiem uciekali z miasta, bo widzieli, że cały naród odwrócił się od niego. Odwrócił się od niego jego własny syn. Odwrócił się od niego jego naród. Ludzie, którzy go podziwiali, którzy widzieli jego postępowanie od samego początku, kiedy kamieniem jednym rozwalił czaszkę Filistynowi. Widzieli potem, jakim jest człowiekiem. A nagle ci wszyscy ludzie odwrócili się i powiedzieli, Absalom niech będzie królem. To jest też przykre. To jest przykre, kiedy ludzie, nasi bliscy, ludzie, dla których pracowaliśmy, czasami się odwracają. I Dawid staje w takiej trudnej sytuacji życiowej. Musi uciekać. Ta historia, którą wam chcę czytać, którą wam opowiadam, jest zapisana w pierwszej księdze Samuelowej. 15 rozdział. W drugiej księdze Samuelowej. W 15 rozdziale. I kiedy Dawid ucieka z Jeruzalem, to jest powiedziane tak. Dawid zaś wstąpił na górę oliwną i płakał, wstępując na nią, a głowę miał nakrytą i szedł boso, gdy cały zbrojny lud, który z nim był, miał głowy nakryte, wstępując na nią, ciągle płakali. Szedł na górę i płakał boso, poniżony, sam się trochę poniżywszy w tej sytuacji. I jest tym wszystkim dobity. Huczy wokół niego burza, której nie potrafi opanować. Ale to, bratysko, nie jest koniec. Bo jak wam wiadomo, kiedy już jest totalnie źle, to jeszcze się coś musi dołożyć. I nie mogę tego zrozumieć, że jeszcze taka sytuacja się wydarzyła. Kiedy ten człowiek jest tak mocno poniżony, to jeszcze musi jakiś, jak mówi Biblia, zdechły pies iść i mu złorzeczyć. A gdy Dawid przybył do Bahurim, oto wyszedł stamtąd pewien człowiek z rodziny Saula imieniem Szemej, syn Gery. Ten, wyszedłszy stamtąd, ciągle złorzeczył. Obrzucał też Dawida i wszystkie sługi króla Dawida kamieniami, chociaż cały orszak zbrojnych i wszyscy rycerze szli po jego prawej i po lewej stronie. Tak zaś wołał Szemej złorzecząc. Precz, 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 mężu krwią splamiony nikczemniku. Sprowadził Pan na ciebie wszystką krew domu Saula, a w miejsce tego ty zostałeś królem. Oto oddał Pan królestwo w ręce Absaloma, twojego syna. Oto jesteś w niedoli, którą ściągnąłeś na siebie, gdyż jesteś mężem splamionym krwią. Wtedy Abiszaj, syn Ceruji, rzekł do króla. Dlaczego ten zdechły pies ośmiela się złorzeczyć mojemu panu królowi? Pozwól, a podejdę do niego, a utnę mu głowę. Lecz król powiedział, co wam do tego, synowie Ceruji? Niech złorzeczy, gdyż pan nakazał mu. Złorzecz Dawidowi. W takim razie, któż może rzec, dlaczego to czynisz? I powiedział jeszcze Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług. Jeśli własny mój syn, który wyszedł z mojego łona, nastaje na moje życie, to cóż dopiero ten Beniaminita? Zaniechajcie go, niech złorzeczy, gdyż Pan mu tak nakazał. Może Pan wejdzie na moją nędzę i przywróci mi szczęście w zamian za jego dzisiejsze złorzeczenie. Nikczemny człowiek mówi, że to Pan Bóg cię opuścił. Masz teraz za swoje. To, co się stało, to jest twoja wina i Pan Bóg cię za nią kara. I tak się czasami zdarza, że kiedy już mamy sami jakiś kłopot, kiedy coś złego się dzieje, to jeszcze dochodzi nam brak życzliwości od innych ludzi. Natomiast niepojętnie piękna jest reakcja Dawida. Dawid, który nie liczy na nikogo innego, tylko na łaskę i dobroć Bożą. I sługa mówi, pozwól, a podejdź do niego, a urżnę mu głowę. A Dawid mówi, nie, bo to Pan Bóg mu kazał. To Pan Bóg go wysłał, żeby mi to powiedział. I Dawid mówi, może za to złorzeczenie, może za to, co ja muszę dzisiaj słyszeć, może za to, co ja muszę dzisiaj uciekać, może Pan Bóg się nade mną ulituje. I Dawid tu nie myśli o swoim wojsku, o czymkolwiek, bo jest człowiekiem przegranym. W tym momencie przegrał swoje życie, bo stracił syna, stracił królestwo i na dodatek mu to idą inni i twarz mu to mówią i jeszcze, jak to się mówi, kopią leżącego. Ale Dawid mówi, może Pan zobaczy. I na to liczy. Bo braterstwo, bo jeżeli coś się złego dzieje, to na coś innego możemy liczyć. Tylko na to, że Pan Bóg to zobaczy. Że to wszystko, że przez wiele doświadczeń musimy wejść do królestwa. I że wiele rzeczy, które nas przychodzą, sprawiają, że stajemy się innymi ludźmi. Że kiedyś musimy cierpieć. Jeżeli czasami nawet niesprawiedliwe opinie o nas chodzą, jeżeli nawet jakieś, może nie złorzeczenie, ale niezbyt przychylne rzeczy, to czasami warto, i chciałbym ja sam potrafić się wznieść na taki poziom, powiedzieć, niech złorzeczy Szemej. Niech mówi, bo mu to Pan Bóg kazał mówić. A jeżeli sprawiedliwość jest po innej stronie, to kiedyś wyjdzie na jaw. I to jest postawa, która jest godna podziwu. I takimi bądźmy ludźmi. Bądźmy ludźmi, którzy ufają i liczą. Nie na to, że ja kiedyś mu oddam. Bo kiedyś potem, kiedy ten sam Szemej, kiedy Dawid wracał już do Jerozolemu, to Szemej wyszedł naprzeciwko niemu z tysiącem ludzi i powiedział, wybacz mi grzech, bo zgrzeszyłem przeciwko tobie. I Dawid darował mu życie. Bo nie jest człowiekiem pamiętliwym, nie jest człowiekiem złym. Potem, kiedy umierał, to powiedział też, dał radę swojemu synowi Salomonowi, że na Szemeja to ty uważaj. Bo to nie jest człowiek, który jest godny zaufania. Ale Dawid nie jest człowiekiem pamiętliwym. I to, co jest w nim piękne, to jest to, że potrafi ufać Panu Bogu. Że w takiej sytuacji potrafi przyjąć pokornie nawet niesprawiedliwość. Nawet złorzeczenie pomazańcowi pańskiemu. To, co mu inni brzmi. Jak mógł ten człowiek, Dawid to na to sam tak uważał, żeby nigdy w swoim życiu nie podnieść ręki na tego, kogo Pan Bóg ustanowił na urząd. A ten człowiek nie miał żadnych skrupułów, żeby to robić. Ufał Panu Bogu. Zaśpiewajmy wspólnie pieśń. Zaśpiewajmy pieśń. Jaka to miała być? Nie. 467.
Oh, yeah.
Się tak, że burzy odchłani, dobijamy często do dobrego, bezpiecznego brzegu i jakoś wiele z tych trudności, które się przewaliły przez nasze życie, tych wszystkich burz, mimo wszystko udaje nam się przez nie z łaską i z pomocą Bożą przejść. Udało się tak Dawidowi, udało mu się powrócić do Jeruzalem, do miasta, które tak mocno ukochał, które założył. Udało mu się powrócić do swojego narodu, uzyskać z powrotem jego przychylność. Udało mu się dalej prowadzić dzieło, którym był owładnięty. To był człowiek, który był owładnięty pewną misją. Czuł, że coś trzeba zrobić. I chyba za to go Pan Bóg kochał. Pan Bóg go kochał, że dawał mu więcej niż Pan Bóg by od tego oczekiwał. Myślę, że to jest fenomen i geniusz Dawida, że Pan Bóg daje, że Dawid daje Panu Bogu dobrowolne ofiary. To nie jest to, że Panie Boże, kazałeś mi to zrobić, to zrobię. Ale Dawid mówi, postawmy świątynię, zróbmy coś dla Pana Boga. My to mamy, to co mamy, mamy swoje domy, ale musimy coś zrobić dla Pana Boga. I widać, jak bardzo go to cieszy. I widać, że wtedy, kiedy ma do czynienia z Arką Przymierza, to cieszy się, że coś, co jest takim ważnym symbolem, symbolem boskiej obecności w tym narodzie, powraca do niego. I Dawid jest tym mocno owładnięty. I wtedy, kiedy udaje nam się przezwyciężyć trudności, to często czujemy taką jakąś przepływającą, przelewającą się przez nas wdzięczność dla Pana Boga. Musimy zawsze umieć to sobie znaleźć. Kiedy Pan Bóg nas wyrwie, to zaśpiewajmy Mu zawsze pieśń dziękczynną. Zaśpiewajmy w naszych sercach, w naszych umysłach. Powiedzmy, Panie Boże, że ja wkładałem wysiłki, próbowałem się ratować, ale Ty mnie też uratowałeś. Ty mi dałeś to co mi było potrzebne. I to, kim dzisiaj jestem, że jestem w takiej sytuacji, że nie mogę się uskarżać, to jest nie moja zasługa, nie to, że ja zasłużyłem na to, co mam, ale że mnie uratowałeś, że mi pomagałeś w swoim życiu. I dlatego, braterstwo, potrzebujemy też Pana Boga uwielbiać. Potrzebujemy gdzieś zachwycić się nad Nim i zobaczyć Jego działanie, chociaż czasami Jego dróg nie rozumiemy. Ale jak powiedział prorok Izajasz, drogi Jego są wyższe niż drogi nasze. I zarówno jeśli chodzi o świat, gdzie czasami nie rozumiemy, czemu te jego losy w tą stronę podążają. Ale także w życiu nas sam, czasami nie wiemy, czemu tak to się układa, kiedy wydawało się, że powinno być to zupełnie inaczej. Ale drogi jego są wyższe niż drogi nasze. I czasami trzeba Panu Bogu serdecznie podziękować za to, kim jest, jaki dobry jest. I trzeba mu wznieść świątynię. I trzeba w tej świątyni mu co robić? Składać ofiary i śpiewać. I grać. My czasami, jak myślimy o ofiarach, ja to dopiero niedawno odkryłem, że w Starym Testamencie jest opisane mnóstwo ofiar. Że złożysz Panu Bogu taką ofiarę i taką, że na przykład z pierwocin będziesz mu składał, a jest taka drobna klauzula. Będzie to ofiara oprócz dobrowolnych ofiar. Braterstwo, oprócz tego, co jest napisane, człowiek powinien składać Panu Bogu dobrowolne ofiary. Nie myślmy, że to wszystko, co Izraelici składali, to jest to, co jest napisane. Oprócz tego były dobrowolne ofiary. Jak ktoś chciał powiedzieć, Panie Boże, jestem Ci wdzięczny, chcę być z Tobą, ja trochę z mojego dobytku, z tego, co mam, z moich rzeczy, chcę, żebyś widział, że mi na Tobie zależy, że jesteś dobrym Bogiem i ja dla Ciebie złożę ofiarę. Musimy takie ofiary też Panu Bogu składać i robić to też z radością i z dziękczynieniem za wszystko, co mamy. Przeczytam Wam pewien fragment, który pochodzi tym razem z drugiej Księgi Kronik, z 29 rozdziału. Jest to historia już innego króla, króla Hiskiasza, Ale imię Dawid się tutaj pojawi. I to zobaczycie w pewnym specyficznym kontekście. Jest to król, który odkrył, że oddaliliśmy się od Boga. że różne plagi, które do nas przychodzą, to jest dlatego, że nie żyjemy tak, jak Pan Bóg chciał. I to jest król reformator. To jest król, który potrząsnął narodem i powiedział, zobaczcie, jakimi jesteśmy. To wszystko niby tak wszystko dobrze przebiega, ale zobaczcie, co wśród nas jest, do czego doszło, że potrzebujemy pewnego odnowienia. I tak jak powiedział brat Michał wczoraj, my potrzebujemy odnowienia co tydzień, żeby jakiegoś takiego wstrząsu, żebyśmy zobaczyli, czy ten tydzień przeżyliśmy tak, jak powinniśmy go przeżyć. I takiego wstrząsu czasami potrzebujemy. I ten król właśnie dokonał takiej rzeczy, że zaczął w świątyni dokonał pewnych zmian, przywrócił pewien porządek i złożył wielkie ofiary Panu Bogu. I urządził wielką uroczystość jak gdyby odnowienia ślubów, odnowienia przymierza. I w świątyni stawili się wszyscy i było to tak. Kazał też stawić się w świątyni pańskiej lewitom z cymbałami, lutniami, cytrami według nakazu Dawida, jasnowidza królewskiego Gada oraz proroka Natana, gdyż to od Pana pochodził ten nakaz za pośrednictwem jego proroków. Stanęli więc lewici z instrumentami Dawida, kapłani zaś trąbami. Wtedy Hiskiasz kazał złożyć ofiarę całopalną na ołtarzu. W chwili zaś rozpoczęcia ofiary całopalnej zaczęto śpiew na cześć Pana przy wtórze trąb za przewodem instrumentów Dawida, króla izraelskiego. Całe zgromadzenie oddawało pokłon, rozbrzmiewały śpiewy i donośny głos trąb, a wszystko to trwało aż do zakończenia ofiary całopalnej. Gdy zaś ofiara całopalna dobiegła do końca, król starszy, król i wszyscy, którzy znajdowali się przy nim, uklękli i oddali pokłon. W taki moment, gdzie król, chcąc złożyć ofiarę Panu Bogu, chce zrobić, żeby to miało pewien wymiar. I wtedy wszyscy grają i śpiewają. Grają na trąbach, między innymi na cymbałach, cytrach. Trąba może szczególnie ostatnio jest mi bliska, bo zawsze sobie wyobraźcie, jak my byśmy tu dzisiaj zagrali na trąbach, mamy tutaj parę instrumentów, już jest przyjemnie, a gdyby jeszcze były trąby, u nas w zborze jest jedna trąbka i ta jedna trąbka czasami może grać głośniej niż cały nasz, a nie taki też to mały zbór, niż 150 osób. Ta trąbka potrafi zagrać głośniej. Wyobraźcie sobie, jakie to było wrażenie, kiedy król mówi, złóżmy ofiarę Panu Bogu, a wy zagrajcie na trąbach. I grają na trąbach. I dzieje się coś takiego, to musi być naprawdę podniosła chwila, gdzie wszyscy czują wyraźnie tą obecność Bożą i coś takiego się dzieje, że chcą Panu Bogu oddać ofiarę. To się dzieje z pewnym majestatem. My może jesteśmy przyzwyczajeni, że nasze ofiary są takie skromne i ciche, bo one takie też są. Ale czasami jest jak gdyby też i potrzeba tego, żeby coś się stało tak, żeby coś było dla Pana Boga, powiedziałbym nawet wręcz wystawnego. Coś takiego, że nie żałujemy Panu Bogu, nie oszczędzamy. To jest dla Niego. Gdzieś jakiś gest, na coś się trzeba czasami szarpnąć i zrobić coś takiego, że nie liczyć się z kosztami i zrobić coś, żeby naprawdę był z tego był pożytek i żeby to było dobre. Dla wielu zborów może czymś takim jest konwencja. Kiedy patrzymy na to, jak czasami małe zbory potrafią wziąć na siebie ciężar konwencji organizacyjnej i finansowej, a mówią, a co tam, zrobimy konwencję. Czasami gdzieś tam takie trąby trzeba wziąć do ręki i zagrać właśnie na tych trąbach. I jest to może też nam też potrzebne, żebyśmy czasami mieli takie nabożeństwa, które będą poświęcone na nic innego, tylko żeby Pana Boga uwielbić. Żeby dla Niego zaśpiewać, żeby się ucieszyć Ewangelią, żeby się ucieszyć tym, że jest dobry. Żeby popatrzeć i rozejrzeć się wokół nas. Braterstwo, rozejrzyjmy się wokół nas. Bo my narzekamy tak jak ludzie dookoła. To jest grzech. Powiem Wam, postanawiam nie szemrać ani narzekać. To nie jest werset, ale bardzo mądre sformułowanie. Trzeba się go powtarzać. Postanawiam nie szemrać ani narzekać, cokolwiek jego opatrzność raczy nam nie dopuścić. Cokolwiek by się nie działo, to jest źle. I w naszym kraju, braterstwo, w porównaniu do innych krajów, to my żyjemy tak jak królowie. Czy ktoś ze spokojnym sumieniem tej sali może powiedzieć, że jest zły na Pana Boga, bo ma niedostatek i źle mu się żyje? Nie z mojej winy, ale z winy Pana Boga. Czy mielibyśmy sumienie powiedzieć, że jest nam źle? Jak jest, tak jest. Pan Bóg nam obiecał, że tego, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, nam nie braknie. I mam wrażenie, mam nadzieję, że się nie mylę, że to jest prawdą. Że tego, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, nam nie brakuje. I żyjemy wśród nas jedni lepiej, drudzy gorzej, ale gdzieś to wewnętrzne szczęście i zadowolenie z tego, co Pan Bóg nam daje, powinniśmy odnaleźć. I nawet wtedy, kiedy krytykujemy i mówimy, że świat zdąża w złą stronę, to może i krytykujmy to, co jest złe, ale zobaczmy też i rzeczy, które są i wśród nas dobre. Wokół nas dzieją się też dobre rzeczy. I może dzieją się złe, ale dzieją się też i dobre. Bracia, dostrzegajcie to, że ludzie też się zmieniają. Dostrzeżcie to, ja podaję przykład, globalizacja. W sumie globalizacja zła rzecz. No dobrze, bo może ona i tam jest nie najlepsza. Ale dzisiaj ona spowodowała to, że dzisiaj, kiedy walczy ze sobą jakieś plemię afrykańskie, Tutsi i Hutu, to my nie mówimy, na cóż nas to obchodzi. Dawniej ludzie mówią, co mnie to obchodzi, niech walczą. Ale gdzieś do sumień ludzi na ten się dociera, że gdzieś się ludzie biją i leje się krew niepotrzebnie. Jednak w nas wszystkich ludziach się rzeczy zmieniają. Jednak pewne światło, które jest na tym świecie, ono świeci i trzeba popatrzeć na to, że pewne rzeczy były nie do pomyślenia wiele lat temu, dzisiaj się dzieją. I być może dzisiaj, nie wiem, rolnicy, którzy są gospodarzami jakichś tam mniejszych lub większych gospodarstw kiedyś, musieliby być chłopami pańszczyźnianymi i musieliby pracować całe życie na cudzym polu, będąc zupełnie poddanymi pod swoich panów. Rzeczy się zmieniają. I chyba nie mamy co specjalnie narzekać, dlatego że wiele dobrego na nas przychodzi. Nawet ten rozwój techniczny, dlatego co mówią, że człowiek nie umie go używać. Może go nie umie, ale korzystamy z rozwoju technicznego. Ja uważam to, że ludzie zaczynają coraz więcej rozumieć ze świata fizyki, przyrody. To jest to, że Pan Bóg otwiera nam klapki jako ludziom. To, że zaczynamy ingerować w obszary, które są zupełnie poza naszym wyobrażeniem, to znaczy, że Pan Bóg nam pozwolił, dopuścił, że ludzie zaczynają rozumieć pewne mechanizmy. Może dzisiaj jeszcze niestety, najpierw używają to do złego, a potem do dobrego. Ale to już jest coś, że Pan Bóg nam daje tą wiedzę, że ludzie sięgają w kosmos i zaczynają sięgać w obszary i widzieć, że to wszystko jest nie do uchwycenia. Dawniej się ludziom wydawało, że może ten świat tutaj się jakoś tam jest niezbyt ten wszechświat skomplikowany, tam są planety, które krążą, jakieś tam siły i je trzymają. Ale dzisiaj im bardziej się bada kosmos, im więcej jest zjawisk, które się nie potrafi wyjaśnić, różnych czarnych dziur, różnych odkrywanych układów planetarnych, to się okazuje, że ten wszechświat jest niezmierzony. I to wszystko przed nami się otwiera i mówimy, że za tym wszystkim stoi jakaś moc. Za tym wszystkim stoi Stwórca i On, który stworzył tak wspaniały świat materii, tak precyzyjny świat materii, tak samo stworzył piękny i cudowny świat ducha i że z tego świata ducha możemy korzystać i z niego możemy czerpać, że mamy słowo, które nam dał, którego możemy się cieszyć, że mamy społeczność braterską. Z tego też się musimy ucieszyć. I czasami może tam się spieramy o to, o tamto, czy przepychamy się, ale jest społeczność braterska, która jest pewną wartością i o jej spójność, o jej dobro trzeba dbać. I z tego też się powinniśmy umieć cieszyć. Dlatego, bratelstwo, cieszmy się wspólnie i z naszych serc wnieśmy Panu Bogu hymn wdzięczności. To jest 390.
Wdzięczności płynie z duszy, Jezus za mnie życie dał. Drogie poniósł sam katusze, bym ja szczęśliwe szczęście miał. Duszo ma, uwielbiaj Pana, On zbawienie zesłał Ci. Byłaś grzechem pokalana, On Cię odmył w swojej krwi. On całego władca świata, On najwyższy Pani Król. Jaka żona jest zapłata za męczeństwo, czyst i ból. Dużo ma, uwielbiaj Pana, On zbawienie zesłał Ci. Byłaś grzechem pokalana, Jordana, on cię obmył w swojej krwi. On nie pragnie mieć ołtarzy, ani próżnych ludzkich pał, ale żądza dymu w darze, serce czyste każdy dał. Duszo ma, uwielbiaj Pana, on sławienie zesłał ci. Byłaś mychem pokalana, on cię obmył w swojej krwi. O Jezu Król mój wspaniały, pieniądz kładzić mogę w dół, tobie sercem się oddaję, zalicz mnie do swoich dróg. Duszo ma, uwielbiaj Pana, on zbawienie zesłał ci. Byłaś grzechem pokalana, on cię Pana, on zbawienie zesłał ci. Byłaś grzechem pokalana, on cię obmył w swojej krwi.
Duszo ma, uwielbiaj Pana. Duszo, tak, bracia, duszo, ciało nasze i nasz duch i wszystko to czym jesteśmy, niech będzie uwielbieniem dla Pana Boga. Chciałbym, żeby z tego wszystkiego, braterstwo, pozostało Wam to, że Pan Bóg przemawia różnymi językami. Przemawia językiem słowa, przemawia językiem muzyki i my też na szczęście ten język rozumiemy i sami potrafimy tym językiem odpowiadać. Dlatego do naszego życia duchowego można wnieść nie tylko intelekt, nie tylko rozum, chociaż na pewno on tam musi być, ale też można wnieść rzeczy, które są powiedziane innym językiem. Językiem poezji, językiem malarstwa, językiem muzyki. I nie uważajcie tego, że to jest coś zbędnego. Nie uważajcie, że jeżeli pieśń nie ma w sobie wyłożonych kilku doktryn, to jest pieśń mało wartościowa, bo tam jest tylko halleluja. Halleluja to jest bardzo ważne słowo. I są psalmy, w którym co drugie słowo to jest słowo halleluja. I niech tak będzie. O ile to jest szczere halleluja z naszego serca, niech Panu będzie chwała, to ono powinno być. I ja, bracie, poza tym jestem i zawsze będę, żeby potrafić Pana Boga wieloma sposobami chwalić i szukać tych rzeczy, które wśród nas są, wśród tych rzeczy, które wśród nas są, szukać rzeczy wartościowych. I tutaj też do młodych szczególnie. Przejrzyjmy to, czym jesteśmy w domu otoczeni, nasze płytoteki. Musimy do nich dorzucić trochę dobrej takiej muzyki, która niesie pewne wartości chrześcijańskie. Trochę Pana Boga. I może mi to niektórzy mają za złe, ale ja jestem za tym, żebyśmy szukali muzyki, która jest muzyką o Bogu, począwszy od starodawnej muzyki. Od muzyki, nie wiem, jest taką rzeczą, która mnie kiedyś bardzo poruszyła, która do mnie przemówiła, to było Requiem Amadeusza Wolfganga Amadeusza Mozarta, Kyrie, które tak zabrzmiało, że gdzieś ja zacząłem słuchać muzyki poważnej, bo gdzieś tam kiedyś to szkołę uczyłem, ale potem nagle zacząłem słuchać, że to jest muzyka, która do mnie przemawia, która do mnie mówi. A dzisiaj w naszej płytotece jednym z ważniejszych pozycji jest Pasja według świętego Mateusza, Jana Sebastiana Bacha i Małgosiu. i Mesjasz Handla. Dlatego poczytajcie sobie słowa Mesjasza Handla. To jest kompendium wszystkich proroctw na temat przyjścia Pańskiego, na temat Mesjasza. Stary Testament tam jest streszczony w tym. I ja będę mówił, żebyśmy tego słuchali. Słuchali tego i słuchali naszej współczesnej, dzisiejszej muzyki, bo dzisiaj też ludzie śpiewają o Bogu i językiem młodzieżowym też śpiewają i uważam, że powinniśmy, jeżeli do kogoś to przemawia, ktoś to czuje, to powinien w ten sposób rozwijać też swoje wnętrze. Począwszy od starodawnej muzyki, przez muzykę zakorzenioną w Ameryce Południowej, w Ameryce Północnej, kiedy to murzyni, które stali się tam niewolnikami, zaczęli przyjmować chrześcijaństwo, zaczęli rozumieć tego Boga i zaczęli do tego Boga śpiewać swoimi murzyńskimi rytmami. I dzisiaj może nie też zaczynamy rozumieć, co oni mieli na myśli. I nawet dzisiaj współczesna, tutaj już może poza mikrofonem, nawet taka ostrzejsza trochę muzyka gitarowa jest czasami muzyką o Bogu. Jeżeli oczywiście ona niesie dobre treści, jeżeli w niej jest Pan Bóg, to ja nie widzę w tym nic złego, żebyśmy z niej korzystali. I żebyśmy w naszych nabożeństwach mieli dużo naszych pieśni śpiewanych nie tylko po to, żeby rozpoczynać i zakończać, ale pieśni, które śpiewamy tak jak dzisiaj, z serca, dlatego że wiemy, co chcemy Panu Bogu powiedzieć. I na koniec mam też życzenie, żebyśmy zaśpiewali pieśń na życzenie. A z nią jest związana pewna historia, bo wiele z naszych pieśni, które mamy, ciągną za sobą różne historie w naszym ruchu, w naszej historii. Powstawały pieśni, z którymi wiążą się różne historie. I prosiłem brata Grzegorza Kwaśnika, bo on ma jedną pieśń, która może jest szczególna i może śpiewając ją nie uświadamiamy sobie tej historii. Szukam wzrokiem brata Grzegorza, pewnie idzie. I chciałbym, żeby opowiedział, jaką pieśnią zakończymy i dlaczego. Tutaj.
Proszę braci, wczoraj, kiedy śpiewaliśmy tu wieczorem, to brat Daniel na zakończenie zwrócił się do mnie i zapytał, czy ja znam jakąś historię pieśni, a może sam jakąś przeżyłem. Nie myślałem wcale specjalnie o tym, że on tu coś kombinuje. A on se wykombinował. Dziś przyszedł i powtórzył mi to samo. Ja mówię, tam jedno znam, taką pieśń. I proszę braci, znam taką jedną pieśń, która w jaki sposób i w jakich warunkach ona została ułożona, w krótkości powiem. Ale proszę braci, to została ułożona w latach 30. I dlatego też ja się w ten czas urodziłem. I dlatego też, proszę braci, ktoś słuchając mnie tutaj, to powie, no co ty tutaj zaczynasz. Ale proszę braci, tą pieśń przekazano mi. Bracia starsi wiekiem, w średnim wieku, znają takich dwóch braci. Ja od nich, od jednego i od drugiego, to jest w przekazie, Otrzymałem to od brata Wojtkowskiego i od brata Macieja Lenorta. Kiedy był bratem w objeździe, przyjeżdżał do nas, proszę braci, i różne tematyśmy prowadzili, bo można było z tym bratem porozmawiać, ponieważ on mieszkał na Śląsku i znał połowie lat 20. i utrzymywał kontakt z braćmi niemieckimi, ponieważ znał język niemiecki w słowach i w piśmie. Brat Lenort Maciej. I proszę braci, i wspominał mi to, a chciałem potwierdzenia od niego, bo od kogo mogłem się spodziewać. Przedtem jeszcze powiedział brat Wojtkowski, a później jako potwierdzenie potwierdził brat Lenort. Cóż to za pieśń? Otóż w naszych śpiewnikach ona jest pod numerem 368. Kiedy, proszę braci, w Niemczech było tak, po tej reformacji Lutra, że wydawało się niektórym, to jest ludziom, że całe Niemcy to będą już protestantami. Taka była sytuacja. i było bardzo dużo protestantów. Ale kiedy przyszedł do władzy kto, to my wiemy, proszę braci, Hitler, wszystko mu się nie podobało. A między innymi też tak samo i ludzie wierzący. I zbudował wiele obozów koncentracyjnych i taki obóz koncentracyjny, jeden z wielu, ja osobiście zwiedzałem. Na przedmieściach miasta Gdańska, w którym mieszkam po wojnie, proszę braci, kiedy wjeżdża się od strony, to jest Warszawy, po lewej stronie jest zbudowany, był zbudowany, bo już teraz jest rozebrany i stoi tam szpital. Co mam robić?
Do mikrofonu.
Dobrze. Proszę braci, i kiedy tam pojechałem, to interesowało mnie to, jak bracia kończyli tam życie. Tam zakończył. Wielu z was wie. Przewodniczący to jest Epifanii. Też tam zakończył. Ten, który przed wojną był w Epifanii, tam zakończyło życie wielu, wielu braci. I byłem tam odwiedzać, w jakich zobaczyć, w jakich to warunkach. I proszę braci, kiedy temu człowiekowi się nie podobało i gremialnie zamykał wszystkich wierzących, powstała potrzeba. Powstała taka potrzeba, żeby tych braci wzmocnić w tych ciężkich chwilach życia. I proszę braci, i niemieccy bracia ułożyli tą pieśń. Ja przeczytam, proszę braci, tą pieśń. Ja przeczytam. Znana pieśń. Ja ją przeczytam. I jak mi powie... Proszę? No, myślę, że tak. Proszę braci, to nie jest, jak brat Lenor mi powiedział, że bracie Grzegorzu, to nie jest tylko pieśń. To jest modlitwa. To jest modlitwa, mówi. I proszę sobie, proszę zwrócić uwagę. Podaj mi dłoń, Zbawicielu kochany. Trzymaj mnie i nie puszczaj nigdy mnie. Daj łaskę mi. Chcę wiernym być uznany, aż przyjdzie tam, gdzie ojciec czeka mnie. Podaj mi dłoń, chociaż już nic nie widzę. Ciemność tylko i ciemna noc. Gdy walcząc jak Getsemany przechodzę, wtedy mnie trzymaj przez swą wielką moc. I tutaj trzecia zwrotka. Ja powtórzę tylko słowa brata Lenorta. Proszę brać. Tą trzecią zwrotkę, ponieważ były takie wypadki, a żeby zastraszyć wszystkich, którzy tam byli, to co jakiś czas byli wybrani ludzie, którzy szli na zniszczenie. A pozostali, musieli się patrzeć na to. I tak jak mówił, że kiedy stali tacy ludzie i wiedzieli o tym, że zaraz zakończą swoje życie, to śpiewali tak. Mówi tak. Podaj mi dłoń, wnet koniec bliski będzie. Ja idę z tobą tam, na Golgotę. Tam, gdzie powłoka ciała wzięta będzie, posil mnie tam, bo chwile ciężkie te. Zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, proszę braterstwa, bo gdyby nam tak przyszło rozstawać się, to na pewno, proszę braci, tak byśmy też myśleli. Dlatego też znam tą historię tej pieśni od tych dwóch braci i dlatego też myślę, że możemy podziwiać niektórych, że w ciężkich chwilach życia naszego tutaj na ziemi, kiedy trzeba zakończyć i rozstać się z bliskimi, jeszcze potrafili zaśpiewać. I tak jak mówił brat, miał listy, jak mówił brat Lenord, to ta pieśń była śpiewana na salach, tam gdzie siedzieli, w marszach, a mówi tam, gdzie już nie szło śpiewać słowami, to proszę braci, nucili, mruczeli sobie, ale wiedzieli, co mówią. Dlatego też brat tutaj prosił mnie, żeby coś powiedzieć, No to tyle, proszę brać. Na zakończenie to tylko mogę powiedzieć, że nic takiego radosnego tu nie powiedziałem. Ale z drugiej strony, proszę braci, no powiedzcie, czy to nie jest radosne. Tak zakończyć życie. Śpiewając. Ja idę z Tobą na Golgotę. Dałby Bóg, ażebyśmy, proszę braci, pamiętali. Żeby ta melodia w uszach nam zawsze tkwiła, proszę braci, była blisko nas. I ażebyśmy, proszę braterstwa, tak zakończyli swoje życie, idąc na Golgotę. Bóg jedyny wie, jakie będą warunki nasze. My nie wiemy. Bóg jedyny wie. Ale proszę braci, mając na myśli to, jak apostoł Paweł powiedział kiedyś w liście do Hebrajczyków, że mając tak wielki około siebie leżący obok świadków, idźmy dalej. Dziękuję.
Dziękuję bracie Grzesiu za tą opowieść, którą przechowajmy i my dla naszych dzieci i dla naszych wnuków. Chwalcie Pana, albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz, pieśń chwały jest mu miła. Amen.